Trwa trudna noc dla strażaków z Mińska Mazowieckiego i okolicy. Funkcjonariusze wciąż dogaszają zarzewia ognia w spalonej hali produkcyjnej. Sprawca potrącenia 5 osób z Chełmna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu. W tych faktach także inspektor Wawelek i kot Prewencjusz, którzy towarzyszą policjantom w spotkaniach profilaktycznych z dziećmi. Przyczyny pożaru hali produkcyjnej w Mińsku Mazowieckim nie są jeszcze znane. Zostaną wyjaśnione dopiero po zakończeniu akcji. Rzecznik MSWiA zaapelował w nocy na portalu X, aby powstrzymać się od spekulacji na temat powstania tej tragedii. Ostrzegł też przed dezinformacją i fake newsami pojawiającymi się w tym temacie. Przypominamy, że w miejscu pożaru wciąż trwają działania strażaków, którzy dogaszają zarzewia ognia. Jak przekazał RMF FM, młodszy brygadier Kamil Płochocki ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, w wyniku pożaru nikt nie został ranny, a strażacy będą pracować jeszcze co najmniej kilka godzin. Sąd rejonowy w Chełmnie zdecydował wczoraj o 2-miesięcznym tymczasowym areszcie dla Zbigniewa W. 56-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 5 osób w 2 różnych miejscach w pobliżu chełmińskiego rynku w Kujawsko-Pomorskim. Ze szczegółami działań prokuratury zapoznał się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Według prokuratury celowo wjechał na chodnik w ścisłym centrum Chełmna, usiłując zabić 5 osób. Śledczy będą jeszcze ustalać, jaki był motyw jego działania. Sprawdzą również kwestie dotyczące stanu psychicznego 56-latka i ewentualnego jego wcześniejszego leczenia się. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, jednak ich treść, jak informuje prokuratura, ze względu na dobro postępowania nie została ujawniona. Zbigniew W. wjechał autem na chodnik przy ulicy Rynek, potrącając 3 osoby, a następnie kontynuował jazdę na ulicy Halera, gdzie uderzył w 2 nastolatki, one wciąż pozostają w szpitalach. 56-latek nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków, grozi mu dożywocie.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Najpóźniej 25 lipca dowiemy się, jak zostanie przebudowany rząd Donalda Tuska. Wciąż nie ma zgody między koalicjantami co do podziału stanowisk przy zmniejszonej liczbie ministerstw. Co jest kością niezgody w rozmowach partnerów tworzących rząd?
Stołki, czyli stanowiska. Najwięcej uwagi polityków obecnego obozu władzy koncentruje się wokół Polski 2050, bo najpierw były potajemne spotkania jej lidera Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem. Później wspólne głosowanie w Sejmie Polski 2050 z PiS-em i Konfederacją, i to wbrew stanowisku koalicji w sprawie ustawy dotyczącej budownictwa społecznego. Premier już zadeklarował, że w ramach rekonstrukcji nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Ta zapowiedź nie podoba się jej posłance, Żanecie Cwalnie-Śliwowskiej.
Nie chcemy stać z boku i się przyglądać, tylko na równi z innymi ugrupowaniami brać odpowiedzialność.
Kwestie wicepremierów reguluje umowa koalicyjna, przypomina Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy.
To, że niektórzy chcą pójść w kontrze, a konkretnie Polska 2050 do tych ustaleń, no jest łamaniem zasady pacta sunt servanda. My oczekujemy, że obietnice zostaną dotrzymane.
W Polsce 2050 wciąż deklarują, że wicepremier z ich partii jest potrzebny dla funkcjonowania tego rządu.
To wszystko ustalił dla Was nasz dziennikarz Michał Radkowski. Twoje dziecko coś przeskrobało i straszysz je policją? Nie rób tego. To w przyszłości może zaważyć na bezpieczeństwie twojej pociechy, podkreśla podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.
Niektórzy rodzice niestety do dziś straszą swoje dzieci, mówiąc, że jeżeli będziesz niegrzeczny czy niegrzeczna, to przyjdzie pan policjant i cię zabierze. No to jest błąd, to jest bardzo duży błąd, ponieważ dziecko w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia powinno mieć świadomość, że widząc policjanta, to jest właśnie ta osoba, do której dziecko powinno zwrócić się o pomoc bez jakichkolwiek obaw, niezależnie od sytuacji. I to jest taki nawyk i świadomość, którą powinni rodzice budować w swoich dzieciach.
Inspektor Wawelek, Króliś Policjuś czy Kot Prewencjusz towarzyszą funkcjonariuszom w różnych regionach kraju podczas spotkań z najmłodszymi obywatelami. Od kilku dni obowiązuje ustawa o jawności cen mieszkań. Deweloperzy muszą poddawać całościowe, precyzyjne ceny w swoich ofertach. Dzięki nim ci, którzy chcą kupić własne M, będą chronieni przed ukrytymi kosztami. O szczegółach ustawy nasz reporter Igor Skrzypek rozmawiał z Przemysławem Dziągiem, zastępcą dyrektora generalnego w Polskim Związku Firm Deweloperskich.
Co się zmienia od 11 lipca, a co się zmienia od września dopiero? Na czym ta różnica polega?
Przede wszystkim ustawa, tak zwana ustawa o jawności cen, wprowadziła te dwie daty z uwagi na fakt, że deweloperzy pewne inwestycje już prowadzą, pewne inwestycje dopiero zaczną, więc tutaj ci deweloperzy, którzy są w ciągu inwestycyjnym, żeby mieli ten odpowiedni czas, to odpowiednie vacatio legis, do tego, żeby się tych nowych obowiązków związanych z publikowaniem cen ofertowych przystosować. Mają jeszcze teraz 2 miesiące, żeby w pełni przygotować się do tego, jak te ceny pokazywać, co pokazywać, w jaki sposób, żeby było to transparentne i tak absolutnie jawne. Natomiast ci, którzy tej sprzedaży przed tym 11 lipca, czyli do wczoraj, nie rozpoczęli, to w sytuacji, kiedy będą chcieli ją rozpocząć dziś, jutro, za tydzień, no to już od tej daty, publikując oferty w internecie, będą zobowiązani pokazywać przy tych ofertach cenę tych lokali wraz z innymi elementami nieruchomości oraz ich cenami. No jak na przykład, nie wiem, komórki lokatorskie, miejsca postojowe. No teraz ma być to całkowicie transparentne. Klient nie powinien się domyślać, jakie elementy są składową ceny, co jest w cenie, co ile kosztuje. Wchodząc na stronę internetową, wybierając odpowiednią inwestycję, szukając wymarzonego lokalu, powinien od razu wiedzieć, ile lokal kosztuje, jaka jest cena z metra, jaka jest cena dodatkowych składników, jeśli jest to w opcji. W zasadzie dobierz komórkę, dobierz miejsce postojowe, nie wiem, boks rowerowy. Jeśli klient będzie to dobierał, to powinien wiedzieć, ile to kosztuje, za jaką cenę kupi wszystko. Oczywiście w sytuacji, kiedy deweloper nie rozbija tego na cenę komórki, cenę boksu, bo to również może tak zrobić i też ustawa dopuszcza, można podać ogólną cenę za wszystko. Natomiast jasno powinno wynikać z tego, że w ramach tej ceny składowymi tej ceny są te poszczególne elementy. Żeby klient finalnie wiedział, na końcu ja płacę powiedzmy 500 tysięcy złotych za jakiś lokal wraz z jakimiś pomieszczeniami przynależnymi typu komórka czy jakiś boks rowerowy.
Czy są jakieś elementy składowe tej ceny, których ustawa nie wymaga do publikacji? To znaczy, czy są tu jakieś wyjątki, co do których deweloperzy nie są zobowiązani podawać cen albo wliczać tych elementów do całościowej ceny mieszkania?
Ustawa tak naprawdę zawiera 6 elementów, 6 różnych cen, czy świadczeń, które trzeba podawać przy okazji prezentowania oferty. Jest to cena z metra, cena całej nieruchomości, cena części nieruchomości, cena pomieszczeń przynależnych, cena praw niezbędnych oraz cena innych świadczeń, które to nabywca jest zobowiązany spełnić na rzecz dewelopera. I teraz na to pytanie pana redaktora odpowiadając, czyli te wszystkie składniki ceny, które nie będą na rzecz dewelopera spełniane przez nabywcę, one nie wchodzą w zakres tej ustawy, nie muszą być publikowane, jak na przykład taksa notarialna. To nie jest składowa ceny, taksa notarialna nie jest uiszczana na rzecz dewelopera, ale na rzecz tutaj notariusza. Ona nie musi być publikowana na stronie, ile kosztuje, czy jak ile wynosi ta taksa notarialna przy okazji zawierania umowy. Natomiast wszystkie inne komponenty ceny, które składają się na finalną cenę, deweloper powinien pokazywać. Oczywiście może pewne elementy już inkorporować do ceny, nie rozbijać ich na poszczególne inne elementy, ale gdy tak robi, to powinien wskazać, że inne składowe tej ceny już w tej głównej cenie się zawarły, tak żeby potem klient miał świadomość tego, co nabył i jaka finalnie ta cena jest, za jakie elementy.
Czyli może też powiedzmy wprost, że to, że będzie teraz obowiązek bardziej skrupulatnego informowania klienta o tym, jaka jest cena mieszkania, to nie znaczy, że kwota, którą widzi, jest ostatecznym kosztem, jaki poniesie, gdy chce to mieszkanie nabyć.
Zgodnie z nowymi regulacjami, klient, widząc cenę danego lokalu, widząc inne elementy, powinien już teraz kompleksowo mieć obraz tego, ile za daną nieruchomość zapłaci. Nie może się domyślać, bądź nie może to być podawane później, nie wiem, przy zawarciu umowy, że jeszcze jakieś dodatkowe koszty się pojawiają. Teraz te koszty tak naprawdę od momentu zainteresowania daną ofertą w internecie dla konsumenta, dla nabywcy powinny być od początku wiadome, tak by szukając oferty, mając pewien budżet założony, tak, na przykład, nie wiem, mając jakiś kredyt, który zamierza wziąć, żeby wiedzieć, czy się w tych widełkach mieści, czy nie. Więc tutaj te wszystkie elementy, jak na przykład kwestia jakichś, nie wiem, dodatkowych opłat za jakiś udział w drodze dojazdowej, jakiś element, czy powiedzmy jakiś udział w jakiejś infrastrukturze technicznej, zewnętrznej, którą też o ile nie jest liczona w cenę, za którą też przychodzi nabywca zapłacić, to również musi widzieć, żeby finalnie mieć obraz tego, ile ja będę zobowiązany zapłacić deweloperowi, żeby finalnie na swoją rzecz daną nieruchomość dostać i stać się jej właścicielem.
Czy dla Was jest już wszystko jasne? Bo nie było jakiś czas temu. Kierowaliście pisma do UOKiK-u, do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o wyjaśnienie pewnych kwestii, na przykład co to znaczy, że cena jest przejrzysta, prawda? To były tego typu wątpliwości. Czy to udało się rozwiać?
Tak, rzeczywiście tutaj pytaliśmy resort rozwoju, pytaliśmy Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów, jak co do niektórych elementów ustawy podchodzić, ponieważ sama ustawa jest bardzo krótka. To są dwa artykuły, więc nieduża forma, ale bardzo dużo treści w tej ustawie, bardzo dużo różnych pojęć, które nie do końca może od początku były dla wszystkich jasne, stąd też, żeby jak najbardziej czytelnie, transparentnie i właściwie przede wszystkim przygotować się do ustawy. Chcieliśmy te elementy, które gdzieś tam budziły wątpliwości na etapie procesu legislacyjnego, wyjaśniać, tak, żebyśmy się odpowiednio mogli do ustawy przygotować i żeby tych wątpliwości nie było. O to pytaliśmy resort, o to pytaliśmy urząd. Wiele tych wątpliwości udało się wyjaśnić, za co też bardzo dziękuję tutaj Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo rzeczywiście nam udzielił kilku dosyć istotnych, wyczerpujących wyjaśnień, jak do pewnych zagadnień z ustawy podchodzić. To nam bardzo ułatwiło też obecne szkolenie, na przykład, które prowadzimy dla deweloperów, jak do tego podchodzić, jak tłumaczyć te zagadnienia, które budzi wątpliwości. Również jesteśmy bardzo wdzięczni resortowi cyfryzacji za to, że w ramach współpracy odnośnie przekazywania danych do portalu danych.gov.pl, bo to też jest ważny jeden z elementów dotyczących tej jawności cen, prowadziliśmy takie warsztaty z nimi, gdzie wspólnie opracowywaliśmy schemat, strukturę i formę danych, którą codziennie deweloper będzie zobowiązany wysłać do portalu danych.gov.pl. To jest też jeden z elementów tej ustawy, też jeden z obowiązków dotyczących dewelopera w zakresie jawności cen. Tutaj rzeczywiście bardzo fajna współpraca, bardzo merytoryczna współpraca z resortem cyfryzacji przełożyła się na to, że udało się taki formularz wypracować. W tym momencie ten formularz został przesłany do Ministerstwa Rozwoju oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu takiego zaakceptowania czy wskazania, że jest ok, że w porządku, że te wszystkie dane, które w tym formularzu są, one odpowiadają ustawie, a tym samym raportując zgodnie z tym formularzem, nikt nie będzie mógł zarzucić, że ustawa jest naruszana, więc za to jesteśmy naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczni. Oczywiście jeszcze jakieś tam wątpliwości są, no bo tak jak powiedziałem, tych różnych pojęć w ustawie jest całkiem sporo. Część udało się wyjaśnić, część jakoś wyjaśniamy. No część też oczywiście pokaże praktyka, tak, w tym zakresie. Natomiast te newralgiczne punkty, które gdzieś tam jakieś były takim osią sporów, tak, czy jakimś takim osią różnych wykładni legislacyjnych, no gdzieś jednak staraliśmy się to wyjaśniać. Mam nadzieję, że udało nam się na tyle, żeby tę ustawę tak w sposób komplementarny, spójny, jasny i precyzyjny wdrażać, żeby każdy mógł się do niej zastosować w sposób, który tak naprawdę będzie zgodny z intencją ustawodawcy i z celem ustawy, no i jakby potrzebą, która legła u źródeł tworzenia tej ustawy.
O jawności cen mieszkań mówił zastępca dyrektora generalnego w Polskim Związku Firm Deweloperskich Przemysław Dziąg. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.